Wznawiam posiedzenie Rady Miasta po przerwie i przystępujemy do realizacji punktu 4, myślę, że łącznie z 5, czyli projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania i projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017. Proszę Państwa już o wyciszenie rozmów. Do Pani Skarbnik mam taką prośbę, która do mnie dotarła, że ponieważ na większości komisji budżet był prezentowany, więc mam wrażenie, że oczekiwaniem większości, nie wszystkich radnych, jest raczej synteza najważniejszych rzeczy z tej prezentacji, żebyśmy mogli sprawnie podjąć decyzję.
Panie Przewodniczący.
Państwa, którzy są zajęci rozmowami, proszę o przeniesienie ich w kuluary i proszę również o zamknięcie tych drzwi na zewnątrz, jeśli mógłbym poprosić.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam Państwu projekty wywołane przez Pana Przewodniczącego wraz z autopoprawkami. Do obydwu projektów zostały Państwu przedstawione po dwie autopoprawki. Treść jednej autopoprawki została Państwu doręczona w piątek w drodze elektronicznej. Treść drugiej autopoprawki w dniu dzisiejszym. Myślę, że obydwoma autopoprawkami już w tej chwili dysponuje w wersji papierowej również Pan Przewodniczący. Szanowni Państwo, pozwolę sobie najpierw omówić zmiany, które wprowadziliśmy do wieloletniej prognozy finansowej. Jak Państwo zdążyliście się zorientować w trakcie prac w komisjach, szereg zmian wprowadzonych w wieloletniej prognozie finansowej wynika z urealnienia planu dochodów w zakresie projektów kontynuowanych lub nowych projektów, które otrzymały dofinansowanie ze środków unijnych. Skutkiem tych zmian prognozę dochodów w latach 2017 w zakresie projektów unijnych zwiększamy o ponad 8 745 tysięcy, natomiast jednocześnie na realizację tych projektów w tym okresie zabezpieczyliśmy wydatki w wysokości 9 681 tysięcy. To oznacza, że miasto musi się również włączyć w finansowanie tych projektów. Co ważne, Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzamy wydatki na realizację projektów przez dwie instytucje kultury, mianowicie przez Bibliotekę Raczyńskich i przez Centrum Kultury Zamek. Na wkład własny do tych projektów w przypadku Biblioteki Raczyńskiej w wysokości 6 255 000, w przypadku Centrum Kultury Zamek 6376 wydatki nie zwiększają na wkład własny deficytu czy wydatków majątkowych, ponieważ uruchamiamy je z rezerwy, którą mamy na przygotowanie, realizację projektów unijnych. Jednocześnie w związku z realizacją tych dwóch projektów musimy zabezpieczyć w pozycji rozchody pożyczki dla tych instytucji. Jak Państwo wiecie, wydatki są zwykle refundowane po czasie, a więc aby jednostki obie instytucje mogły sprawnie realizować swoje wydatki, muszą w tych latach otrzymać pożyczki. Ale w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczyliśmy jeszcze, czy zmieniliśmy, podwyższyliśmy plan wydatków wieloletniej prognozy finansowej również o wydatki, które nie zostały wykorzystane w roku 2016. Dotyczy to między innymi rezerwy na budowę, przebudowę i modernizację dróg i oświetlenia, którą w latach 2018-2019 podwyższamy rocznie o 2 miliony złotych. W wieloletniej prognozie finansowej, Szanowni Państwo, zawarta jest zmiana związana z przesunięciem terminu realizacji ulicy Kolejowej. Ta ulica miała być realizowana od tego roku. Termin realizacji został przesunięty na lata 2020-2023, ale tutaj już śpieszę Państwa poinformować, że w wyniku drugiej autopoprawki realizacja tej ulicy zostaje przesunięta na lata 2018-2020. Jednocześnie te przyspieszone wydatki sfinansujemy najpierw z rezerwy na przygotowanie i realizację projektów, natomiast w tym okresie, w którym te projekty zdejmujemy z wieloletniej prognozy, uzupełniamy rezerwę tak zwaną unijną. Szanowni Państwo, w wieloletniej prognozie wprowadziliśmy również zadanie związane z budową ulicy Wawrzyńca, łącznie 20 milionów złotych. Koszt tej ulicy został określony na 30 milionów złotych, 10 milionów ma dołożyć inwestor, natomiast dzisiaj jeszcze nie mamy potwierdzenia. Dodatkowo, Szanowni Państwo, podwyższyliśmy w wieloletniej prognozie finansowej o 2 miliony złotych, dotyczy to roku 2018, wydatki na realizację ulicy Cześnikowskiej. Szanowni Państwo, w 2020 roku pojawia się kwota 3 miliony 250. Jest to zwrot pożyczki, którą w tym roku zamierzamy udzielić spółce MRS z przeznaczeniem na umorzenie udziałów wspólnika. Sporo zmian dokonujemy, Szanowni Państwo, jeszcze w innych pozycjach. Mianowicie, ponieważ w 2016 roku pożyczyliśmy mniej o 234 miliony niż zakładał plan. Korygujemy więc udział kredytów i pozycje rozchody odpowiednio w roku 2017 o 85 milionów 500 oraz w latach 2018 do 2020 o 13,5 miliona złotych. Jednakże zmiany, które Państwu proponujemy w wieloletniej prognozie finansowej, one w poszczególnych latach zwiększają deficyt. Stąd na pokrycie tego deficytu już w roku 2017 zwiększamy kredyt o 19 859 tysięcy, w latach 2019 o 8 982 tysiące, w 2020 o 11 778 tysięcy. Wypadł rok 2018. W tym akurat roku zmniejszymy udział kredytów w finansowaniu wydatków. Jednocześnie, Szanowni Państwo, zmiany, które Państwu proponujemy w pierwszej autopoprawce, one również wpływają na wieloletnią prognozę finansową, ponieważ przyjmujemy do realizacji 3 nowe projekty. Są to projekty oświatowe, na które miasto zgodnie z informacją ma utrzymać dofinansowanie w wysokości 20 milionów 245 tysięcy. Natomiast na realizację tych projektów musimy zabezpieczyć, Szanowni Państwo, ponad 22 miliony 815 tysięcy, co oznacza, że z budżetu miasta dokładamy 2 miliony 570 tysięcy. Ważne są to, że największe kwoty są skierowane na projekt związany z wyposażeniem placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt. To jest, na ten projekt miasto otrzyma 12 milionów 614 tysięcy w latach 2017-2019, natomiast wydać musimy ponad 15 milionów 330 tysięcy. Drugim takim projektem jest projekt pod nazwą Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu. Jest to projekt, który po stronie dochodów wykazuje dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów 912 tysięcy, a po stronie wydatków musimy zabezpieczyć 6 milionów 400 30, prawie 3 tysiące, a więc musimy do tego projektu dołożyć 520 tysięcy. W przypadku poprzedniego, jak Państwo widzieliście, dofinansowanie jest większe. Jest też jeden projekt, który rozpoczniemy od roku 2018, ale to wszystko Państwu prezentujemy w dokumentach. Natomiast, aby zbilansować te projekty w zaplanowanych latach, z budżetu miasta łącznie musimy dołożyć 2 miliony 570 tysięcy. O zmianach w drugiej autopoprawce, która dotyczy wieloletniej prognozy, już mówiłam. Mianowicie mówiłam o tym, że przywracamy poniekąd realizację ulicy Kolejowej na rok 2018 i do roku 2020. Jak Państwo pamiętacie, przesunęliśmy ją wcześniej na lata 2020-2023 w związku ze stanowiskiem Komisji Budżetu. Wczoraj ta zmiana została wprowadzona zmiana. Natomiast, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o projekt budżetu, w wyniku zaproponowanych zmian zmieniają się podstawowe wielkości naszego budżetu. I tak między innymi, Szanowni Państwo, w wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu projektem zmniejszyliśmy o 3 miliony 649 tysięcy. Skąd, Szanowni Państwo, ten spadek dochodów? Otóż przede wszystkim zmniejszamy dochody bieżące. Zmniejszamy je per saldo ponad 11 milionów 229 tysięcy. I to jest tak naprawdę niedobra dla nas informacja, bo to pokazuje, że zmniejsza nam się nadwyżka operacyjna. Natomiast spadek dochodów bieżących wynika przede wszystkim, Szanowni Państwo, ze zmniejszenia przez ministra finansów o 16 milionów 333 tysiące planu części oświatowej subwencji ogólnej. Ten ubytek dochodów częściowo nam korygują wyższe wpływy, bo jak Państwo widzieliście, więcej planujemy z tytułu opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych o 1,5 miliona. Natomiast niestety jest to wpływ jednorazowy, związany on jest z zakończeniem sporu z jedną ze spółdzielni mieszkaniowych, ale tą kwotą musimy się podzielić, odprowadzając z niej 276 tysięcy do budżetu marszałka województwa wielkopolskiego. Dalej, Szanowni Państwo, ten ubytek dochodów częściowo nam równoważy wprowadzenie od 1 lipca zadania i dochodu w wysokości 2 miliony 200 na prowadzenie cmentarzy. Ta kwota pojawia się również po stronie wydatków, ale również, jak Państwo zauważyliście, wprowadzamy to zadanie do wieloletniej prognozy finansowej. Po stronie dochodów w tym budżecie są jeszcze inne, mniejsze wpływy. Wynikają one z rozliczenia roku 2016, z wprowadzenia, ponadto z wprowadzenia darowizn. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki, dochody majątkowe, bo te zwiększamy, Szanowni Państwo, o 7 milionów 580 tysięcy. Związane są one przede wszystkim z projektami unijnymi, o których Państwu dość szeroko już mówiliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o dochody, o wydatki, ogółem zwiększamy je o ponad 40 milionów 718 tysięcy, w tym wydatki bieżące o 5 milionów 950. Szanowni Państwo, naszym celem było znalezienie pokrycia wydatków zwiększonych przede wszystkim wewnątrz budżetu. To nam się jednak nie udało. Jak Państwo zauważyliście, po stronie wydatków bieżących jest całkiem sporo zmian. Najwięcej zmian związanych jest z urealnieniem planu wynagrodzeń i pochodnych w związku z planowaną regulacją od 1 lipca. Tutaj zwiększamy plan tych wydatków o 9 milionów 627. Pokrycie w rezerwie mieliśmy tylko na 9 milionów złotych, a więc budżet musi 627 tysięcy dołożyć. O 5 milionów, Szanowni Państwo, musieliśmy zwiększyć rezerwę na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłoszonych wobec miasta. Jest w tej chwili kilka procesów, które na pewno wywołają skutki finansowe dla budżetów. Szanowni Państwo, w tym projekcie, jak Państwo zauważyliście, po stronie wydatków bieżących proponujemy zwiększenie poza regulacją wydatki w takich dziedzinach jak ZOO, Zakład Usług Komunalnych, palmiarnia, instytucje kultury, ale te wszystkie zmiany zostały już Państwu omówione. Dodam tylko, że część wydatków, które podwyższyliśmy, została sfinansowana w drodze umniejszenia wydatków o 7 milionów na obsługę zadłużenia. To umniejszenie było możliwe z tego powodu, że w ubiegłym roku pożyczyliśmy o 234 miliony mniej niż zakładał plan, a więc możemy tą pozycję zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, projektem uchwały zostały one zwiększone ponad 4 miliony 700. I tutaj, Szanowni Państwo, ponad 52% tej kwoty stanowią i kwotę 17 959 000 stanowią wydatki przeniesione z roku 2016. Są to wydatki, które posłużą na kontynuację 29 zadań inwestycyjnych. Natomiast wydatki w zakresie czterech zadań majątkowych na kwotę 6 548 000 zostały ujęte w latach 2018 i 2019 i podwyższają limit wieloletniej prognozy finansowej. Kolejną dużą zmianą, która podziałała na wydatki majątkowe, jest zwiększenie o kwoty 12 063 000 wydatków na wykup nieruchomości związanych ze skutkami uchwalenia planów zagospodarowania przestrzennego. Ten wydatek podwyższamy, ponieważ z początku roku zapłaciliśmy już kwotę 12 milionów na rzecz z tytułu nabycia gruntu przy ulicy Chyżańskiej. Szanowni Państwo, podwyższamy, jak Państwo zauważyliście, wydatki majątkowe w niewielkim zakresie dla różnych jednostek organizacyjnych, ale ich również nie będę w tej chwili omawiała. Natomiast, Szanowni Państwo, w wyniku wprowadzonych zmian zwiększyliśmy deficyt budżetu miasta o ponad 44 miliony 366 tysięcy. Został on pokryty w drodze dokonania następujących zmian w poszczególnych pozycjach budżetu. I tak projektem uchwały dokonujemy zmiany w pozycji przychody. Po pierwsze, Szanowni Państwo, zwiększamy, tak jak już mówiłam, w tym roku o 19 859 000 udział kredytów w finansowaniu deficytu miasta. Po drugie, Szanowni Państwo, przychody zmniejszamy w pozycji wolne środki o kwotę 56 142 000. Środki te stanowiły źródło finansowania deficytu, natomiast proponujemy je ustanowić jako źródło finansowania pożyczek, które w najbliższym czasie musimy udzielić, czy w najbliższych latach, dwóm naszym instytucjom finansowym realizującym projekty unijne. Zmian dokonujemy również w rozchodach, ponieważ zmniejszamy o 85 milionów 500 plan kredytów z tytułu spłaty zadłużenia. I to już mówiłam, z tytułu niższego zadłużenia na koniec roku 2016. A ponieważ część kredytów, które mieliśmy pożyczyć w 2016, była planowana do spłaty już w tym roku, tych kredytów nie było, a więc możemy tę pozycję obniżyć. Również po stronie rozchodów zabezpieczamy kwotę prawie 4 850 000 na pożyczki. Na pożyczkę dla spółki Mięso Ryby MRS, jak już mówiłam, jak już wspomniałam, na umorzenie o udziału w kwocie 3 250 000, ale również na udzielenie pożyczek już w tym roku naszym instytucjom kultury i na to planujemy kwotę około 1 590 000, prawie 600 000. I w ogólnym rozliczeniu zmniejszamy również plan kredytów na rok 2017 zaplanowanych. Planowaliśmy je na poziomie 1 782 000 000, zmniejszamy do kwoty 1 650 000 prawie 4, to jest o prawie 129 milionów złotych. Jeżeli, Szanowni Państwo, chodzi o zmiany zawarte w autopoprawkach, autopoprawka również została Państwu pierwsza w większości przedstawiona na komisjach. Ja dodam tylko, że w wyniku autopoprawki w zakresie roku 2017 dochody zwiększamy o 6 304 000. W ramach tej kwoty jest 16 495 z budżetu państwa na pokrycie projektu Za życiem, natomiast pozostała kwota związana jest z projektami unijnymi, które to dochody przeznaczamy na zwiększone wydatki majątkowe, a zwiększamy je w autopoprawce o... Przepraszam bardzo. A zabezpieczamy je w autopoprawce na finansowanie wydatków. Z autopoprawką wydatki zwiększamy o 8 123 972 tysiące. W ramach tej kwoty 7 914 193 zł związane jest z finansowaniem dwóch projektów unijnych. Te wydatki związane z projektami unijnymi po pierwsze pokrywamy zwiększonymi dochodami, po drugie uruchamiamy 1 360 000, prawie 4 000 z rezerwy celowej na przygotowanie i realizację i utrzymanie trwałości projektów. Autopoprawką wprowadzamy rozliczenie projektu również unijnego pod nazwą Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. I rezerwujemy na ten projekt 262 300. Niemniej jednak ta zmiana ma pokrycie w drodze umniejszenia wydatku majątkowego o 306 000. Jest w tej autopoprawce również zmiana, która zwiększa o 48 000 wydatki na stypendia naukowe i artystyczne do kwoty 240 000. Wydatek ten w kwocie 30 000 pokrywamy w drodze umniejszenia wydatków na stypendia dla studentów odbywających staże w naszym mieście. Kwota natomiast 10 000 obciąża budżet miasta. I w autopoprawce uwzględniamy wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Wniosek ten nie wywołuje żadnych zmian finansowych w budżecie. Dotyczy przesunięcia odpowiednich kwot między rozdziałami. Związane jest to z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych. Dalej, Szanowni Państwo, uwzględniliśmy wniosek ZDM-u w sprawie zwiększenia wydatków bieżących o 300 000. To 300 000 dotyczy dwóch zadań, mianowicie o 250 000 zwiększyliśmy plan wydatków na remont chodnika Hartowo i o 50 000 plan wydatków na remont ulicy Podkomorskiej. Wydatki te zgodnie z wnioskiem ZDM-u proponujemy sfinansować w drodze zmniejszenia wydatków majątkowych na te zadania. Kolejne zadania dotyczą zwiększenia o 100 000 złotych środków na budowę. Dotyczy wprowadzenia nowego zadania i 100 000 zł na budowę pomostu na Jeziorze Kierskim. 50 000 w autopoprawce przeznaczamy do Zakładu Lasów Poznańskich z przeznaczeniem na koncepcję studia wykonalności dla projektów, do których miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Wydatek ten proponujemy sfinansować z rezerwy celowej na przygotowanie i trwałość projektu. Kolejna zmiana zaproponowana w autopoprawce związana jest z przyspieszeniem realizacji i finansowania zadania związanego z przebudową ulicy Husarskiej. Przesuwamy z roku 2018 na rok 2017 kwotę 1 850 000 oraz uzupełniamy to zadanie, czy zwiększamy dodatkowo o około 200 000 zł łącznie na tą drogę. Rezerwujemy w tym roku na tą ulicę 2 miliony 46 tysięcy. I ostatnia zmiana, Szanowni Państwo, dotyczy w tej autopoprawce, dotyczy zmniejszenia planu ZTM-u w zakresie odnowy infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012. Jak Państwo sobie przypominacie, w projekcie budżetu proponowaliśmy Państwu, aby zwiększyć na to zadanie kwotę 230 prawie 6 tysięcy. Kwota ta została wprowadzona do planu ZTM-u, natomiast autopoprawką tę kwotę wycofujemy. Jest to wycofanie środków z powodu rozstrzygnięcia korzystniejszego przetargu. Jeżeli chodzi o pierwszą autopoprawkę, deficyt zwiększamy, Szanowni Państwo, o 1 819 425 zł. Deficyt ten proponujemy pokryć w drodze wprowadzenia wolnych środków. Natomiast jeżeli chodzi o drugą autopoprawkę, w wyniku drugiej autopoprawki, Szanowni Państwo, dochody, wydatki zwiększamy o 375 785 zł. Na co ta kwota? Otóż 25 785 000 musimy zwiększyć plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 10. To zwiększenie wynika z zabezpieczenia środków na korektę roczną podatku VAT, co wynika między innymi z uaktualnienia prewspółczynnika. Dalej 350 tysięcy w tej zmianie proponujemy przeznaczyć na dofinansowanie udziału, czy zwiększyć dofinansowanie udziału poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, w rozgrywkach ligowych, konkretnie chodzi o Żużel. Kwotę 375 tysięcy proponujemy również pokryć, sfinansować wolnymi środkami. Ale szanowni państwo, autopoprawka uwzględnia również zmiany zgłoszone tak naprawdę w ostatnim momencie przez jednostki pomocnicze osiedli. I tutaj uruchamiamy między innymi kwotę 1 000 000 zł z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia. Ta kwota w całości trafia do ZDM-u i jest przeznaczona na sfinansowanie 6 zadań, które państwu przedstawiliśmy szczegółowo w autopoprawce. Jak również inna zmiana to uruchomienie przez Radę Osiedla Krzesiny 11 tysięcy złotych do OSP Poznań Krzesiny z przeznaczeniem na gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych. Szanowni państwo, tych zmian jest wiele. Wiele zmian też zostało wprowadzonych przez samorządy pomocnicze. Ja w tej chwili proszę państwa w imieniu pana prezydenta o przyjęcie zaproponowanych zmian. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Opinie komisji. Najpierw w sprawie WPF-u. Bezpieczeństwo i porządek publiczny. Opinia pozytywna. 4 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących. Komisja Budżetu i Finansów. 3 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. 6 za, 3 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Kultury Fizycznej. 2 za, 4 wstrzymujące. Opinia pozytywna. Kultury i Nauki 4 za, 6 wstrzymujących, opinia pozytywna. Ochrony środowiska 3 za, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Oświaty i wychowania 2 za, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Polityki przestrzennej 4 za, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Rewitalizacji 5 za, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Polityki społecznej 8 za, 4 wstrzymujące, opinia pozytywna. Samorządowa 7 za, opinia pozytywna. Rodziny 5 za, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. I teraz jeśli chodzi o zmiany w budżecie na rok 2017. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 4 głosy za, opinia pozytywna. Budżetu i Finansów 3 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Gospodarki Komunalnej 6 za, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Kultury Fizycznej i Turystyki 3 za, 3 wstrzymujące, opinia pozytywna. Komisja Kultury i Nauki podjęła stanowisko. Przegłosowując opinię pozytywną 4 za i 6 wstrzymujących, podjęła stanowisko, że Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania zwraca się do Prezydenta Miasta o uwzględnienie w aktualnej i kolejnej zmianie budżetu wniosków zgłoszonych przez Miejskie Instytucje Kultury na posiedzeniu Komisji w dniu 9 marca 2017 roku. Komisja Ochrony Środowiska 3 za, 1 wstrzymujące, opinia pozytywna. Oświaty i Wychowania 2 za, 5 wstrzymujących, opinia pozytywna. Polityki Przestrzennej 4 za, 3 wstrzymujące, pozytywna. Rewitalizacji 5 za, 1 wstrzymujący, opinia pozytywna. Polityki Społecznej 8 za, 4 wstrzymujące, opinia pozytywna. Samorządowa 7 za, opinia pozytywna. Rodziny 5 za, 2 wstrzymujące, opinia pozytywna. Czy ktoś z państwa radnych chciałby te opinie uzupełnić w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu? Pan radny Artur Różański? Indywidualnie już, tak? Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Artur Różański, bardzo proszę.
Szanowni państwo, mój stosunek do tej zmiany budżetu oczywiście jest krytyczny. Zwracam państwu uwagę, że mamy do czynienia, jesteśmy w połowie trzeciego miesiąca roku, a mamy już drugą zmianę, co tylko potwierdza naszą tezę, że ten budżet był nie tylko źle skonstruowany, jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, ale również źle zaplanowany. No ale to zdanie, że tak powiem, jest jasne i tutaj nie będę się nad nim roztkliwiał. Natomiast zawsze staram się uważnie słuchać tego, co mówi pani skarbnik, bo w tym potoku informacji jednak czasami można usłyszeć coś interesującego, coś, co przynajmniej mi się wydawało, że mi umknęło, ale jednak się okazuje, że nie umknęło, bo nie ma tego bezpośrednio zapisanego w dokumentach i wydaje mi się, acz oczywiście nie dam sobie ręki uciąć, że nie było powiedziane również na komisji, a pojawiło się dzisiaj. Otóż w pozycji rozchody mamy udzielone pożyczki i kredyty, 10 milionów 150 tysięcy. Okej, o ile dobrze pamiętam wypowiedź pani skarbnik z wczoraj, to były pożyczki i kredyty udzielone instytucjom kultury, tak to zapamiętałem. No dzisiaj natomiast pojawiła się nazwa, która mnie zawsze bardzo interesuje ze względu na specyfikę tej spółki i planowane wobec niej działania, czyli pożyczka do spółki MRS. Z tego, co usłyszałem, co powiedziała pani skarbnik, ta pożyczka ma iść na umorzenie udziałów. O ile ja dobrze pamiętam, to była taka konstrukcja, że spółka, która wprowadziła do, znaczy udziałowiec, który wprowadził do spółki z udziałem miasta tak zwane know-how, które zostało wycenione na, nie podam tej chwili kwoty, ale naprawdę niemałe pieniądze, to know-how było tak znakomite, że przez 10 lat albo i więcej nie pozwoliło spółce zafunkcjonować. Chyba przez kilkanaście, bo to już chyba kilkanaście lat minęło od założenia tej spółki. No niemniej wycenione było wysoko i udziały w spółce są. I powstała w pewnym momencie koncepcja taka, ja od początku przeciwko niej protestuję, żeby sprzedać jedyną rzecz, którą ta spółka ma wartościową, czyli grunty, które zostały z kolei wprowadzone przez miasto i z tego spłacić tego udziałowca, czyli za niezwykle bogate know-how, mówię niezwykle bogate i niezwykle wartościowe, na bazie którego nie udało się nic zrobić w tej spółce, przekazać całkiem realne pieniądze prywatnemu udziałowcowi, który zrobił w ten sposób interes życia. Ja przeciwko temu rozwiązaniu od zawsze protestuję. Mówię jasno, jeżeli nie idzie się udziałowca pomóc, można tą spółkę przyłączyć do innej spółki, pozostanie tam udziałowcem mniejszościowym. Jak będzie miał szczęście i spółka będzie notowała zyski, to może nawet zanotuje jakiś przychód z tego tytułu. Natomiast jeżeli, ja staram się nie używać na tej sali mocnych słów, ale jeżeli coś jest przekrętem, to jest właśnie przekręt. To wyprowadzenie pieniędzy w ten sposób do prywatnego udziałowca to jest właśnie przekręt. I cóż się ukazuje dzisiaj w budżecie? Ja poproszę o konkretną odpowiedź. Czy ta pożyczka oznacza, że nie sprzedaliśmy tego gruntu, ale zamierzamy umorzyć udziały tego udziałowca, przekazując mu pieniądze, gotówkę z budżetu miasta przekazaną w postaci pożyczki i to zamierzamy przekazać tego udziałowca? Bo tak rozumiem umorzenie udziałów, na tym polega umorzenie udziałów. Czy taka jest koncepcja, że nawet nie czekamy na sprzedaż gruntu, tylko zamierzamy w ogóle bezpośrednio z budżetu miasta przekazać te pieniądze? Proszę o jasny opis tej operacji finansowej, która ma się tu dokonać.
Dziękuję. Pan radny Jan Szulanowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Tu akurat inna sprawa, też dotycząca akurat budżetu i tej działki, którą się zajmuję. Otóż jest pewna nowość. Administrowaniem cmentarzami komunalnymi będzie się zajmowała spółka usługi komunalne i tutaj te są ujęte pewne zmiany również w budżecie w wieloletniej prognozie finansowej, ale mam w związku z tym też kilka pytań. W uzasadnieniu możemy przeczytać, że do administrowania 200 hektarami cmentarzy komunalnych zostanie zatrudniona jedna osoba na 200 hektarów i chciałbym zapytać, jak ta jedna osoba ma administrować tak dużym obszarem i jak te cmentarze będą funkcjonować, jeśli ta jedna osoba na przykład zachoruje albo weźmie urlop, a zdaje się, że ta osoba też ma mieć jakiś nadzór nad księgami cmentarnymi i tak dalej. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, ponieważ to też jest nowość, ponieważ miasto przejmuje tutaj kontrolę nad cmentarzami, przynajmniej w jakimś stopniu. Chciałbym zapytać, w jaki sposób rozliczać będą państwo wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych, prolongat oraz rezerwacji grobowców. I tutaj chodzi mi o to, że na przykład zarządca sprzedaje miejsca grzebalne na okres 20 lat, natomiast klient opłaty dokonuje jednorazowo. Teraz jest pytanie, czy uzyskane pieniądze wydawane są przez zarządcę w danym roku, czy też pokrywają one koszty utrzymania cmentarza na przykład przez te 20 lat? No skoro wykupił miejsce grzebalne na 20 lat, to czy te pieniądze mają starczyć na 20 lat? Dopytać chciałbym również, jeżeli chodzi o te rezerwacje grobowców, bo to jest nowa sprawa dosyć. Została wprowadzona w 2012 roku, też można zarezerwować na 20 lat. Czy pieniądze uzyskane z rezerwacji grobowców zostaną przekazane do budżetu miasta po końcu czerwca tego roku, czy też te pieniądze pozostają w budżecie firmy Uniwersum? I czwarte pytanie, czy państwo orientują się, jaki jest procent grobów nieopłaconych, bo według informacji sprzed kilku lat było to aż 30% grobów nieopłaconych. W innych miastach wygląda mniej więcej tak, że 10% grobów jest nieopłaconych, ale chciałbym zapytać, czy te nieopłacone groby są w jakiś sposób tutaj ujęte też w tym budżecie. Dziękuję.
Dziękuję, pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja będę głosował za zmianą budżetu z powodów głównie takich, że po pierwsze życie wymusza tą zmianę, po drugie, że w tej zmianie mamy realizację pewnych intencji, za którymi się opowiadałem przy uchwalaniu budżetu, za którymi opowiadała się też Komisja Kultury. W tym są oczywiście zmiany dotyczące podwyżek płac w różnych instytucjach i kultury, i innych instytucjach samorządowych. One w tej chwili zostały prawie wszędzie poza pracownikami administracji oświaty uwzględnione w tej zmianie budżetu. Oczywiście pewne zaniepokojenie budzi to, że jeszcze nie wszystkie zostały, zwłaszcza w oświacie, uzgodnione ze związkami zawodowymi, no ale jednak w tej zmianie budżetu mamy do czynienia z realizacją tego porozumienia, o którym mowa była pod koniec ubiegłego roku kalendarzowego. Więc to jest już jakby zasadniczy, wystarczający powód. Dwa, że mamy tutaj wpisane zadania związane z tym, że pojawiły się dotacje, w tym dla Instytucji Kultury, dla Centrum Kultury Zamek i Biblioteki Raczyńskich, związane z inwestycjami, z funduszami europejskimi. I to są jakby no takie wyraziste kwestie, że tę zmianę budżetu trzeba oczywiście zrealizować. Trzeba to podjąć, nie można przecież tego zablokować. Natomiast no są oczywiście pewne kwestie niepokojące, z jednej strony dotyczące miasta, no jednak te 33 zadania inwestycyjne przesunięte, w tym 29 na ten rok, a 4 na jeszcze późniejsze lata, to oznacza, że mamy pewne kłopoty z dokładniejszym zaplanowaniem i potem realizacją tych zadań, czy te związane z polityką w skali kraju, a więc zmniejszenie dotacji na oświatę, przy zapewne podrożeniu zadań oświatowych, w tym i w latach najbliższych. Tu warto zauważyć, że na najbliższe lata w WPF-ie nie przewidzieliśmy wzrostu kosztów prowadzenia niektórych szkół przy mniejszej liczbie uczniów, na przykład w nowo tworzonych szkołach podstawowych, gdzie pojawią się likwidowane gimnazja. Tam przecież przy dotacji na ucznia te szkoły będą miały zdecydowanie mniej środków, a więc proporcja środków zewnętrznych, a koszty utrzymania szkoły, obiektu, będziemy musieli zdecydowanie do tych szkół w najbliższych latach, jak się wydaje, dopłacić. Więc to jest taka druga jakby niepokojąca kwestia. Z trochę mniejszym niepokojem spoglądam na wzrost deficytu, ale to głównie dlatego, że jak pani skarbnik zechciała powiedzieć, ubiegły rok był korzystny, jeśli chodzi o to, że więcej spłaciliśmy, mniej kredytów zostało wziętych, a więc pewna swoboda finansowa się pojawiła i to, co w tej poprawce budżetu, ten wzrost o 44 miliony deficytu, nie wydaje się być przez to poważnym zagrożeniem. Natomiast brakuje mi tu jednej informacji, mianowicie, ponieważ niektóre poprawki w ostatniej chwili zostały wprowadzone, no zresztą wydaje się to konieczne, zwłaszcza jeśli chodzi o samorządy pomocnicze, ale mam uprzejmą prośbę do pani skarbnik o przedłożenie ostatecznego wyniku budżetu po tych poprawkach, tak żebyśmy mieli w pełni przychody, rozchody, deficyt z uwzględnieniem wszystkich tych poprawek, żebyśmy znali końcowy efekt po dzisiejszym działaniu. To wydaje mi się niezbędne dla pełni wiedzy. I jeszcze w odniesieniu do wystąpienia pana przewodniczącego Różańskiego, najpierw króciutko, na Komisji Finansów informacja o tej pożyczce dla tej spółki była, nie była komentowana, była przekazana, natomiast rzeczywiście dobrze byłoby uzyskać tu wyjaśnienie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Znaczy ja tutaj do pytania kolegi jeszcze odnośnie tych grobowców, bo moja rodzina, w tym ja kupiliśmy sobie grobowiec na cmentarzu i tam była opłata za 100 lat. 100 lat na grobowiec i 100 lat za zużycie wody. Więc chciałbym wiedzieć, czy mi to nie przepadnie. Mam nadzieję, że przy zmianie nie, bo ja już się do tego miejsca przyzwyczaiłem i wiem, gdzie będę leżał. Tam jest cicho, spokojnie. Blisko kaplicy na Miłostowie i w sąsiedztwie też jest grobowiec byłego pana prezydenta Grobelnego, więc mam nadzieję, że będziemy dysputy po śmierci też prowadzić na temat miasta. A pytanie drugie mam odnośnie żużla. Znaczy klub żużlowy ma w nazwie nazwę prywatnej firmy w tej chwili. Tak, czyli poza nazwą, która tam PSZ, jeszcze jest nazwa prywatnej firmy. Czy my dając... No ja wiem, więc w ogóle chodzi o wszystkie kluby, które mają nazwę prywatnych firm, czy my przekazując pieniądze, w jakiś sposób nie przekazujemy pieniędzy na sponsorowanie tych firm, które widnieją w nazwie. Czy to jest jakoś prawnie rozstrzygnięte i czy nie będziemy mieli jako miasto problemu, bo w zasadzie jako miasto niewiele zyskujemy, bo... ale zyskuje firma, która jest w nazwie klubu. Poza tym, o ile pamiętam, kiedy przychodził PSŻ, zresztą tam chyba dwa PSŻ-ty w pewnym momencie były, czy trzy, więc już nie wiem, który to mówił, ale któryś mówił, że jak im wybudujemy stadion żużlowy, to oni nic od miasta już nie będą chcieli. Ja rozumiem, że teraz wybudowaliśmy stadion żużlowy i teraz będziemy żużel co roku finansować sporymi kwotami. Ja rozumiem, że zainteresowanie żużlem jest większe niż teatrami w Poznaniu, które znacznie więcej kosztują, no ale mimo wszystko, czy my będziemy tak dożywotnio, już dopóki będzie żużel w Poznaniu, to będziemy sponsorem strategicznym wszystkich klubów żużlowych w Poznaniu. To mam takie wątpliwości, ale być może wszystko jest w porządku i to tak na początek potrzebują pieniądze, a potem jak okrzepną. Ja już abstrahuję od tematu smogu i hałasu, ale to jest osobny rozdział. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie radny Michale Grzesiu. No musimy nazywać zespoły, które mają sponsorów w ich nazwie, bo inaczej po prostu nie będzie sponsorów. Dbamy o to, żeby była nazwa i sponsora, ale i też miasta Poznań, który jeśli dotuje, no to tym bardziej jest na pierwszym miejscu, więc to jest nieuniknione, no bo inaczej nie będzie sponsorów w sporcie w ogóle. Ale wracając do mojej uwagi dotyczącej jej poprawek do budżetu, chciałam powiedzieć tak, że ten budżet, który był uchwalony pierwotnie, on nie był z naszej bajki, z mojej bajki, żadna nasza poważna poprawka nie została przyjęta, więc to jest jakby nie nasz budżet. I teraz powiem tak, w poprzedniej kadencji pod koniec, po długich jakichś walkach i wspólnym działaniu, między innymi z panem radnym Bartkiem Zawieją i Łukaszem Mikułą, udało się zapisać w budżecie 10 milionów złotych na remont ulicy Kolejowej, która była bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców Wazarza i tej ulicy. Na początku marzyło nam się to, aby to była po prostu zwykła ulica, gdzie będą porządne chodniki i jezdnia. Nic więcej nie chcieliśmy od miasta Poznania. Zdziwienie rzeczywiście było duże, że 10 milionów to jest jednak dużo pieniędzy, no ale okej. W międzyczasie został oczywiście jakiś zespół powołany, zaczęły się prace nad tym. Później się okazało, że nie można kostki zdemontować, bo konserwator zabytków tutaj jakby chroni tą kostkę. Nie można wyciąć niektórych drzew, bo mieszkańcy też się nie zgadzają, okej. W końcu ktoś chciał poprowadzić autobus. No i dzisiaj mamy 2017 rok i się okazuje, że nie ma pieniędzy na ulicę Kolejową. Chciałam powiedzieć, że w takim razie mieszkańcy Łazarza... Proszę?
już wróciły.
Wróciły, no ale pierwotnie ich nie miało być i nie wróciły w całości, panie przewodniczący. W tylko małej części i znowu mówimy, że coś zaczniemy, a później skończymy. Ja powiem tylko tyle, że mieszkańcy Łazarza powoli stracili już zaufanie do władz miasta Poznania, bo to, co dzisiaj mówimy na temat kolejowej, to miało być zrobione co najmniej 2 lata temu. I uważam, że to jest niepoważne i nie można przerzucać pieniędzy z jednego zadania na drugie zadanie, tylko dlatego, że ktoś za tym chodzi, bo ma trochę większą chwilowo siłę przebicia polityczną. Uważam, że to jest bardzo nie w porządku i dlatego ja stawiam swój sprzeciw wobec takiemu działaniu. Prosiłam pana prezydenta Włodarskiego na Komisji Gospodarki Komunalnej, żeby napisał mi chociaż mailem uzasadnienie, dlaczego ta kolejowa nie jest jeszcze zrobiona, czy nie jest w trakcie robienia. Chciałam to przedstawić mieszkańcom, do dzisiaj nie dostałam takiej informacji.
Dziękuję. Teraz pan Tomasz Kajzer.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, deficyt generalnie zawsze niepokoi. Tutaj tłumaczymy to generalnie dobrym wykonaniem budżetu ubiegłym roku, które łagodzi tę sytuację, ale słowo dobre jest w cudzysłowie, bo to jest taki żargon finansowców. Dobre tak w języku potocznym to jest wtedy, jeśli robimy zadania efektywniej, oszczędniej, czy mamy ten sam efekt w niższych kosztach. Natomiast jeżeli dobry oznacza, że znacznie mniej wykonaliśmy tego, co zamierzaliśmy wykonać, to jest to dobre rzeczywiście tylko w sensie finansowym. Potocznym języku byśmy z nami użyli cudzysłowu w tym momencie. I to zwiększenie deficytu nie wynika teraz z jakiegoś przyspieszenia tempa inwestycji, ale z innych przyczyn i to generalnie mnie niepokoi. Natomiast myślę, że dyskusja o tym będzie w momencie, kiedy przystąpimy do dyskusji nad uczeniem budżetu z obiegu roku przez absolutorium, to będzie później. Dzisiaj patrząc na zmiany w budżecie, bardziej patrzymy, czy pojawiły się nowe zadania, których nie przewidzieliśmy wcześniej i czy też zaplanowaliśmy kwoty wydatków. Ja mam na większość pytań odpowiedź już uzyskałem od pana dyrektora Husejki wcześniej, tak kompetentnie, że nie będę, właśnie na więcej pytań już nie mam. Natomiast chciałbym jeszcze raz dwie rzeczy uściślić, drobne sprawy, pozornie. Kwestia wzrostu płac w Urzędzie Miasta Poznania, tu jest wzrost na poziomie około 1 700 000 złotych. Ja nie kwestionuję samej kwoty na wynagrodzenia. Też uważam, że pracownicy powinni być dobrze wynagradzani w Urzędzie Miasta. Interesuje kwestia wzrostu tej kwoty w stosunku do planu. Podawaliśmy niecałe 3 miesiące temu inną kwotę, mam teraz wyższą kwotę. Chciałbym uzyskać jasną informację, czy ten wzrost wynika tylko i wyłącznie z regulacji płacowych, a więc z tego, że chcemy podnieść płacę osobom zatrudnionym, czy także w części wynika ze zwiększenia zatrudnienia. I czy to, jeśli zwiększenie zatrudnienia, drugie pytanie, miało miejsce, to czy jest oparte o plan etatów zatwierdzony w ubiegłym roku, czy też zwiększono plan etatów w Urzędzie Miasta w stosunku do założeń, które towarzyszyły ustalaniu budżetu w ubiegłym roku. Pytanie podstawowe i drugie drobne. Mamy nową pozycję w promocji miasta 10 000. Czy to jest jakieś nowe zadanie, czy też zadanie już przyjęte w ubiegłym roku, ale niedoszacowane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Michałowi Grzesiowi. Pan przewodniczący powiedział, że zainteresowaniem żużlem w Poznaniu jest większe niż teatrami. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Proszę Państwa, na żużel w Poznaniu, na 10 imprez rocznie, gdyby liczę kibiców, a nie osoby, rzecz jasna, bo jak to policzyć, chodzi średnio, powiedzmy, około 7 tysięcy ludzi, razy 10 imprez, 70 tysięcy. Teatr muzyczny ma większą rocznie frekwencję niż liczba widzów na stadionie żużlowym. Razem w poznańskich teatrach liczba widzów rocznie zbliża się do 200 tysięcy.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Chciałbym do tego tematu kolejowego jeszcze na chwilę wrócić. Dobrze, że on się kończy, przynajmniej przy tej okazji, tak jak się kończy, czyli autopoprawką prezydenta. To, co mówiłem wczoraj na komisji, to jest projekt, który wyjątkowo nie ma szczęścia jakoś do realizacji i ewidentnie idzie kiepsko z różnych powodów, częściowo obiektywnych, no częściowo jakby mam wrażenie, że trochę brakuje serca do tego projektu po stronie, nie wiem, PIM-u czy kogo. Natomiast w tej wersji, która jest w autopoprawce, no jest ten harmonogram urealniony, kwota globalna zostaje, więc tutaj nie ma tego zagrożenia, że ten projekt gdzieś tam wypadnie poza horyzont 2020 i nigdy nie wróci. Kwota jest lekko przesunięta czasowo, no ale dzięki temu jest chyba bardziej realistyczne podejście do tej inwestycji. I ja trzymam pana prezydenta za słowo, że prace projektowe jakby są ponownie wznawiane z dużą dynamiką. Będzie to robione też łącznie ze spojrzeniem na całość organizacji ruchu w tej części Łazarza, z której to jakby całościowej koncepcji mogą wynikać pewne wskazania projektowe dla samej kolejowej, ale że będzie to jakby patrząc na cały ten projekt łazarski, ta ulica, to przedsięwzięcie robione w pierwszej kolejności, kiedy tylko wydyskutujemy jakby tę funkcję tej ulicy i jej rolę w całościowym systemie ruchu, wtedy twardo i szybko ruszamy do projektowania i robienia, bo jest to ulica ważna, jest to ulica, której wizerunek w dużej mierze będzie wpływał na atrakcyjność w ogóle całej tej części Dolnego Łazarza i jeżeli poważnie podchodzimy do procesów rewitalizacji w tej części, to jest to przedsięwzięcie priorytetowe. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Rataj, bardzo proszę.
Dziękuję uprzejmie. Mam pytanie uprzejme dotyczące propozycji zmiany w zakresie wydatków w odniesieniu do cmentarzy. Proponowana kwota, która ma być dotychczasowych 300 tysięcy, ma być zwiększona o kwotę 2 250 tysięcy. Chciałbym się zapytać, czy rzeczywiście tak znaczny ma być wzrost w odniesieniu do spraw cmentarnych, czy rzeczywiście cmentarze się nie bilansują, że musimy taką kwotę z budżetu wyłożyć na zmiany w zakresie spraw cmentarnych w Poznaniu. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
No to będzie za chwilę już. Dziękuję bardzo. Pan radny Grześ ma dosyć luźny stosunek do prawdy. Nic takiego nie powiedziałem, że na żużel chodzi więcej osób niż do teatrów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pani przewodnicząca Kretkowska.
Tak. Już. Ja tylko chciałam kwestii ulicy Kolejowej. Mogła prosić o pokazanie tych zdjęć, które tutaj... Czy mogę prosić o pokazanie, bo... Jest. Więc to jest właśnie ulica Kolejowa. To są zdjęcia, to jest dokumentacja pani konserwator zabytków naszej. Tutaj pokazuję państwu zabytkowy bruk i drzewa na tle tego całego zabytkowego założenia, niezwykle ciekawego. Jest to jeden z nielicznych fragmentów naszego miasta, które mają zachowany pierwotny charakter. No może poza tymi parkującymi samochodami, których nie było w czasie, kiedy ta ulica powstawała. I przypominam, pokazuję te zdjęcia po to, żeby uzmysłowić, na czym problem polega. Kiedy się mieszkańcy ulicy Kolejowej oczekują remontu ulicy Kolejowej, ponieważ tam są w fatalnym stanie chodniki. Po zmianie organizacji ruchu na ulicy Głogowskiej kierowcy zaczęli traktować ulicę Kolejową jako taką możliwość przelotu od strony zachodniej miasta pod dworzec kolejowy. Natomiast jest to bardzo, jak widzimy, piękna ulica, pięknie zadrzewiona starymi akacjami, rubiniami, jak to się oficjalnie mówi. I kiedy pojawiły się trzy lata temu w zasadzie już wnioski, żeby przyspieszyć remont ulicy Kolejowej, powstał bardzo duży taki opór społeczny przed wycinaniem tych drzew i zrywaniem tego bruku, co było pierwotnym zamiarem w pierwotnym projekcie Zarządu Dróg Miejskich jeszcze w poprzedniej kadencji. I bardzo wielu mieszkańców Poznania zwracało się wówczas i nadal zwraca z takim bardzo gorącym apelem, żeby nie niszczyć tej ulicy, żeby przy okazji remontu nie niszczyć tej ulicy i jej charakteru i nie wycinać tych drzew. I to jest jednym z powodów, dla których Zarząd Dróg Miejskich ma problem ponieważ tam tak, a nie inaczej biegną podziemne łącza, także cieplik miał być, nie wiem, czy już jest w końcu podłączany, czy nie, przy tej ulicy, bo przy sąsiednich był podłączany. Chodziło o to, żeby skoordynować te działania, ale także, żeby efekt końcowy, który będzie kosztował co najmniej 10 milionów, jak nie więcej, pierwotnie tam była wymieniana chyba kwota 12 milionów, żeby końcowy efekt nie był taki, że po prostu stracimy jedno z piękniejszych miejsc nie tylko na Łazarzu, ale w naszym mieście. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o odpowiedzi. Pan prezydent, kogo upoważnia? Bo wiem, że pani dyrektor Kocięcka. Dobra. Czyli najpierw pan prezydent Lewandowski. Bardzo proszę.
Może rozpocznę od pytania pana radnego przewodniczącego Michała Grzesia w sprawie żużla i poproszę pana dyrektora Borowczaka o udzielenie szczegółowych informacji dotyczących zarządzania cmentarzami. Te pytania przejawiały się w wypowiedziach trójki radnych. Panie przewodniczący, przypominam, że Poznańskie Towarzystwo Żużlowe od dłuższego czasu puka do drzwi miejskich z prośbą o wsparcie, taki zastrzyk na starcie, który pozwoli im się promować i pozwoli im rozkręcić tą działalność marketingową. Przypomnę także, że w trakcie dyskusji nad budżetem uchwalanym w zeszłym roku mówiliśmy, że warunkiem, od którego uzależniamy wsparcie klubu, jest pozyskanie środków własnych i przedłożenie miastu odpowiednich dokumentów potwierdzających pozyskanie tych środków. Klub ten warunek spełnił. Powołaliśmy zespół taki roboczy, który weryfikował umowy i te środki, które klub w własnym zakresie zorganizował poza środkami budżetowymi. Tych środków klub na dzisiaj ma około 260 tysięcy złotych, plus dodatkowe wpływy ze sprzedaży biletów. Stąd spełniony został ten warunek, który stawialiśmy, który był stawiany także przez państwa radnych, od którego uzależniliśmy uruchomienie tych środków budżetowych. Został spełniony, stąd ta poprawka do budżetu. A teraz pana dyrektora proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące cmentarzy.
Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci. Pokrótce postaram się odpowiedzieć na pytania zadane dotyczące cmentarzy. Pan radny Sułanowski pytał o między innymi o zatrudnienie w usługach komunalnych. Na tą chwilę rzeczywiście potrzeba jest jednego etatu w usługach komunalnych, dlatego że usługi komunalne dysponują w ewentualnym zastępstwem, także w sytuacji, w której pracownik będzie miał potrzeby urlopowe czy chorobowe. Tutaj nie widzę przeszkód. Przychodzi do jednostki budżetowej, która jest dzisiaj zorganizowana, w związku z czym te zadania będą tylko uzupełnione w katalogu zadań, które dzisiaj usługi komunalne wykonują i dlatego usługi wyliczyły, że na ten moment będzie potrzebny jeden etat po to, żeby już w tej chwili móc organizować przenoszenie ksiąg cmentarnych. Co do opłat cmentarnych, proszę Państwa, to są to opłaty, które są wnoszone jednorazowo. To jest taki, one mają charakter opłaty administracyjnej. One są wnoszone jednorazowo. To nie jest opłata dzierżawna, to nie jest żaden czynsz, który z góry za 20 lat wnosimy. Nie, to jest opłata jednorazowa, za którą na mocy ustawy jest przygotowywany grób w zależności od tego, jaki sobie klient życzy grób, to taki grób otrzymuje i za taki wnosi opłatę. Wyjątkiem stanowią opłaty, o których wspomniał pan radny Grześ, opłaty za grobowce, ze względu na to, że grobowce wymagają dużych nakładów i są to nakłady trwałe, dlatego ta opłata jest wnoszona raz na 100 lat. I to jest ta różnica w stosunku do grobów ziemnych. I tutaj nie ma żadnej różnicy w tym, kto będzie zarządzał cmentarzem, kto będzie nim administrował. Te opłaty, które zostały wniesione w raz, więc nic nie stanie się się w momencie, kiedy zmieni się zarządca czy administrator cmentarza od 1 lipca. No to jest, to samo dotyczy rezerwacji grobowców, natomiast prolongaty za miejsca, te, które jeszcze nie są wykorzystane, one przechodzą również na miasto, będą przez miasto realizowane. Tak jak wspomniałem, opłata była wniesiona raz, zatem po raz drugi tej opłaty miasto już nie będzie pobierać. Do tej pory w imieniu miasta pobierał Uniwersum, w związku z czym to nie była to cena, to nie było przedmiotem obrotu gospodarczego, tylko po prostu w imieniu miasta Uniwersum pobierało tą opłatę. Jaki procent grobów nieopłaconych? Znaczy nie mam przeliczenia procentowego, mam wyliczenie, że to jest około 33 tysięcy grobów w tej chwili jest nieprolongowanych. I to w takiej wysokości te groby nieprolongowane przyjmujemy, to jest około 12 tysięcy grobów na cmentarzu Miłostowskim, 21 tysięcy grobów na cmentarzu Junikowskim. Te groby przyjmujemy i no cóż, no proszę Państwa, to są potencjalne wolne miejsca grzebalne w częściach cmentarza, które są już zagospodarowane, więc są to na pewno z punktu widzenia wielu rodzin są to miejsca atrakcyjne do wykorzystania, no ale też na pewno część z posiadaczy tych grobów na pewno te prolongaty będzie chciała uzupełnić. Trudno jest powiedzieć, w jakim kierunku to się rozwinie. Natomiast przede wszystkim, proszę Państwa, no przywracamy w prawidłowy obieg opłat cmentarnych. Prawidłowy to znaczy opłaty będą przechodzić przez budżet miasta i tutaj już nawiązuję do pytania pana radnego Rataja. Pani skarbnik bardzo wyraźnie mówiła o tym, że zwiększamy zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżet. Czyli innymi słowy, te pieniądze, 2 200 000, to są pieniądze po prostu tak, to jest pieniądze służące zrównoważeniu budżetu, które pochodzą z opłat cmentarnych, które do tej pory przez budżet nie przechodziły, a od 1 lipca je ujawniamy w budżecie, będą przechodziły przez budżet i z tych pieniędzy będziemy utrzymywać cmentarze. To jest te 2 200 000, które na drugie półrocze ma nam pozwolić utrzymać cmentarze. To są pieniądze z opłat, wszelkich opłat, które na cmentarzach komunalnych będą pobierane, to znaczy od opłat grzebalnych poprzez różne opłaty eksploatacyjne, które i administracyjne oczywiście, które będziemy pobierać. Myślę, że chyba wyjaśniłem wszystkie pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I teraz pani dyrektor Kocięcka, tak?
Panie przewodniczący, panie, panowie radni, panowie prezydenci. Panie przewodniczący, odpowiadając na pana pytanie dotyczące MRS-u, muszę cofnąć się do historii. Myślę, że na tej sali są także
ale osoby... Ale jak zaczniemy się cofać do historii, to my dzisiaj nie wyjdziemy z tej sesji.
Tak? Znaczy nie wiem, czy wszyscy znają, ale myślę, że to zdanie się należy. Więc spróbuję jak najkrócej w żołnierskich słowach. Spółka Wielkopolski Rynek Mięsa Ryby Sere powstała w roku 2000. Została założona przez miasto Poznań przy udziale Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej, która miała mniejszościowe udziały. Z całą pewnością muszę Państwu dzisiaj z perspektywy lat 17 potwierdzić to, co także zdiagnozowałam w roku 2006, kiedy podjęłam pracę w urzędzie. Miasto Poznań popełniło błąd przy zawieraniu umowy spółki. Obdarzyło nadmiernym zaufaniem wspólnika mniejszościowego, który miał doświadczenie w zakresie budowy rynku hurtowego, co potwierdza istniejący do tej pory rynek kwiatów, warzyw i owoców, i dało temu wspólnikowi nadmierne prawa. Jednocześnie ten wspólnik do tej spółki wniósł wkład niepieniężny w postaci wartości know-how. To, co miasto dopilnowało, to było to, że była wycena tego wkładu sporządzona przez biegłego eksperta i ta wycena została sporządzona co do wartości tego wkładu. Niestety zarząd tej spółki, który został jako pierwotnie powołany, był tożsamy z ówczesnym zarządem WGRO, czyli możemy powiedzieć, że nie było interesariusza, który by walczył o to, żeby zweryfikować, czy ta wartość z wyceny odpowiada rynkowej wartości wkładu. Kiedy w 2005 roku na przełomie przyszłam tutaj do pracy, okazało się, że poszukiwano rozwiązania dla tego problemu, bo spółka nie podjęła działalności z uwagi na to, że WGRO nie uzyskało środków unijnych na realizację, środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia. Zatem w 2006 roku miasto Poznań próbowało zbyć swoje udziały za cenę wartości wkładu niepieniężnego, jakie miasto wniosło, czyli nieruchomości, drugiemu partnerowi. Nie doszło do tej transakcji. Przez wiele lat próbowałam dokonać zmiany umowy spółki, przechodząc skomplikowany proces zaskarżania uchwał przez drugiego wspólnika, przez wszystkie tryby instancyjne. To, co udało mi się skutecznie zrobić, to jest przejęcie kontroli nad zarządem spółki z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Dotychczasowe lata próby rozwiązania tego problemu, czyli sytuacji, kiedy jest nieruchomość o znacznej powierzchni na terenie miasta Poznania z dobrą infrastrukturą, której nie można zadysponować, bo tak naprawdę jakikolwiek nabywca tejże nieruchomości powoduje, że korzyścią ze sprzedaży tej nieruchomości musimy się podzielić z drugim wspólnikiem, tak? Bo cokolwiek robimy, rozdzielamy na obydwu wspólników proporcjonalnie, doprowadziło do decyzji o tym, że należy tego wspólnika się pozbyć. Pod koniec ubiegłego roku zostały podjęte uchwały dotyczące dobrowolnego umorzenia udziałów tego wspólnika. Wyraził na to zgodę, na co lat kilka temu wcześniej nie wyrażał zgody. Te udziały zostały umorzone po wartości nominalnej. Nie było możliwości przeprowadzenia zmiany umowy spółki po to, żeby doprowadzić do umorzenia przymusowego tych udziałów. Także rozwiązanie umowy spółki i przejęcie wkładów przez pozostałych wspólników, takich, które wnieśli, zostało oprotestowane przez drugiego wspólnika i uchwały w tej materii zostały zaskarżone przez wspólnika. Zatem w tym stanie rzeczy, dążąc do tego, aby przejąć kontrolę nad tą nieruchomością i żeby ta nieruchomość wróciła do miasta Poznania, jedynym rozwiązaniem, jakie było możliwe, było doprowadzenie do dobrowolnego umorzenia udziałów, co oznacza, że ten wspólnik dostanie równowartość wartości nominalnej swoich wkładów. Rzeczywiście to, co wniósł, to jest wartość know-how, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, błąd został popełniony przy zakładaniu tej spółki, błąd, którego w trakcie jej trwania później można było naprawić tylko w sytuacji, gdyby drugi wspólnik wyrażał na to wolę i ochotę, a cały czas blokował, łącznie z tym, że na jednym ze zgromadzeń nie dopuścił pełnomocnika miasta Poznania do udziału w tym zgromadzeniu. W konsekwencji podjął uchwały, które potem przez 2 lata uchylaliśmy w procedurze sądowej. Taka jest sytuacja. Łącznie kwota o wartości udziałów jest 4,5 miliona złotych. 1 400 000 ma środków spółka, których nie chcieliśmy także dać temu wspólnikowi w jakiejkolwiek formie podziału. One pochodzą z, te pieniądze pochodzą z wywłaszczenia nieruchomości spółki pod potrzeby budowy trasy tramwajowej na Franowo, czyli także z budżetu miasta i z tego względu po to, żeby zapewnić miastu powrót tej nieruchomości i możliwość jej zagospodarowania w interesie miasta, tym bardziej, że do tej nieruchomości przylega kolejna działka miasta w kierunku ulicy Franowo do torowiska kolejowego, także o dużej powierzchni. Pan prezydent podjął decyzję, że to rozwiązanie jest jedynym możliwym. Jakakolwiek transakcja sprzedaży tej nieruchomości za cenę wyższą niż wartość jej wnoszona przez miasto spowodowałaby, że korzyścią z tej sprzedaży także musielibyśmy podzielić się z tym drugim wspólnikiem.
Dziękuję. Ja wciąż chciałbym mieć nadzieję, że będziemy mogli przegłosować te dwa projekty przed przerwą, ale ta nadzieja maleje. Pan Andrzej Rataj, bardzo proszę. Znaczy, nie wiem dlaczego został włączony inny mikrofon. Pan Andrzej Rataj.
Ciekawi mnie.
A zgłoszony był pan
Artur Uderzański za chwileczkę.
Ciekawi mnie, proszę Państwa, jak to się stało, że 33 tysiące grobów jest nieopłaconych? Proszę o wyjaśnienie. Mianowicie w tym zakresie, że to znaczy, że przez wiele lat nie dopilnowano tej okoliczności, nie żądano zapłaty za te miejsca cmentarne, to znaczy, że te miejsca cmentarne cały czas były blokowane, co prowadziło do tego, że osoby chcące wykupić miejsca cmentarne nie miały takiej możliwości w różnych lokalizacjach na cmentarzach komunalnych. Skąd taka liczba i czy jest to niedopatrzenie podmiotu, który administrował tymi miejscami? Dziękuję.
Pan radny Artur Różański.
Szanowni Państwo, ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że wynik głosowania jest przesądzony. Chciałbym jednak, żeby ci, którzy zagłosują za tą zmianą w budżecie, mieli pełną świadomość, że niestety w tym, co mówi pani dyrektor Kocięcka, jest jednak sporo nieprawdy. Otóż ja w tym momencie niestety też się cofnę do historii, nie tak głęboko, ale podam Państwu konkretny przykład. Ja na swój prywatny użytek w ogóle używam, jeśli chodzi o to
biuro. To jest druga wypowiedź.
O to biuro. Jak mi pan nie będzie przerywał, to się zmieszczę w czasie.
Tam mówię.
Oto biuro nazwy, że to jest biuro braku nadzoru właścicielskiego, ale również w tej chwili widzę, że to jest biuro braku pomysłów na nadzór. Podam Państwu konkretny przykład. Przez kilka lat pracownicy MPGM-u byli karmieni informacją, że nie ma, biuro nie widzi, składające się z niezwykle kompetentnych i wykształconych ludzi, nie widzi możliwości, żeby MPGM dostał zlecenie na administrowanie w formie tak zwanego in-house'u. I karmieni ci ludzie byli przez wiele lat i kiedy ja na komisji podałem konkretne rozwiązanie, jak to zrobić, bazujące na rozwiązaniach funkcjonujących w polskim systemie prawnym dość powszechnie, najpierw to biuro na komisji twierdziło, że to rozwiązanie jest niezgodne z prawem. Jak powiedziałem, że jestem w Radzie Nadzorczej spółki, która tak działa, no i to raczej nie jest niezgodne z prawem, no to wtedy dopiero po komisji przyznali, że taka możliwość jest, ale oni tak naprawdę po prostu tego nie chcą, dlatego mówili, że tego się nie da zrobić. Niestety dokładnie jest w tym wypadku. To rozwiązanie, które proponuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego, mówię tu jasno, nie wiem, czy z własnej inicjatywy, czy też pod naciskiem politycznym, żeby pozwolić temu udziałowcowi zmonetyzować ten genialny interes, który paręnaście lat temu zrobił, jest najgorszym z możliwych, ale nie jedynym. Są różne inne możliwości przyłączenia tej spółki do innej spółki, przejęcia jej kontroli, przejęcia kontroli nad tym gruntem. Ja nie będę w tej chwili poddawał konkretnych rozwiązań, bo przepraszam, ale nie od tego są radni. To, co robimy w tej chwili, to jest regularne wyprowadzenie pieniędzy z budżetu miasta do prywatnej kieszeni udziałowca. Tego nie trzeba robić i to się robi tylko dlatego, że albo się nie chce mieć pomysłu, albo się nie ma pomysłu na rozwiązanie inne. Dziękuję.
Dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 12. A nim się rozjedziemy, chciałbym jeszcze Państwa poinformować o jednej rzeczy organizacyjnej, związanej z uchwałami oświatowymi, że proszę się spodziewać, że ponieważ musimy potwierdzić nasze dwie uchwały, które opiniowaliśmy dwa tygodnie temu, a one wymagają najpierw zaopiniowania przez kuratora, że z końcem marca, najprawdopodobniej 28 marca, odbędzie się dodatkowa sesja, pewnie zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej na wniosek prezydenta, ale ponieważ dotyczy to dwóch uchwał, będę starał się zrobić to w godzinach popołudniowych, żeby dnia nie komplikować, ale we wtorek 28 marca po południu. A teraz przerwa do godziny 12.